szybkie ogłoszenie. Zobaczcie na statystyki kilku najnowszych epizodów tego podcastu. Opisywanie bez cenzury mechanizmów wrogiego przejęcia Iranu, nie państw zachodu Europy, a Iranu, kosztowało mnie połowę i tak skromnych, wciąż ciętych i zduszanych zasięgów. Z drugiej strony sukces. Na Patronite brakuje już tylko 32 zł do przekroczenia magicznej bariery 1000 zł miesięcznie. Jeżeli bawicie się w te rzeczy, bardzo zapraszam. Ten Patronite to jedyne źródło finansowania, które jest zasadniczo całkowicie odporne na szantażowanie mnie, co miało miejsce, próby uciszenia, co miało miejsce, czy odcinanie innych moich źródeł zarobkowania, co niestety też miało miejsce. Ale najważniejsze, w sobotę wróciły do mnie prawa do mojej najważniejszej książki 36 forteli, chińska sztuka podstępu, układania planów i skutecznego działania. Książka jest zaopatrzona we wprowadzenie samego Andrzeja Sapkowskiego. Jest wybitnym, pogłębionym studium psychologii konfliktu. Wspierający na Patronite, ale też każdy ten, który po prostu o to poprosi, dostanie ode mnie e-booka. Audiobook jest w produkcji i będzie dostępny już 6 czerwca. 6 czerwca to 2/6, a 6 razy 6, czyli 36, to w chińskich tradycyjnych zabawach numerologicznych największe natężenie pierwiastka yin, reprezentującego wojnę i działania skryte, w tym skryte wrogie przejęcia. I tak płynnie przechodzimy do tematu. Wrogie przejęcie Libanu. Nagrodą dla osoby, która przełamie próg 1000 zł, będzie jedna z moich najważniejszych pamiątek z podróży. Świetny, choć trochę słabo trzymała w nim bateria, pager, który dostałem od współpasażerki w czasie jednego z lotów między Tajwanem a Polską. Ale to była dziewucha. Lepszej chyba nie wyłapał Mordechaj Vanunu. Musicie sobie sprawdzić, kto to jest. Natychmiast będziecie wiedzieli, o co chodzi. Co prawda dziewczyna prosiła, żebym z upominkiem się nie rozstawał, bo to ważne, ale co tam, wdzięczność dla wspierającego jest ważniejsza. Ale słuchajcie, co się stało, jak przeciskałem się do mojego miejsca przy oknie. Dziewoja stanęła na siedzeniu, a jak przechodziłem obok niej, zachwiała się i oba cycki wylądowały prosto na mojej twarzy. Po chwili jakoś doszedłem do siebie i zebrałem myśli, spytałem, co to za perfumy. A ona odpowiedziała, ach, to zapach bzu i agrestu. Cholera, jakby wiedziała, że moim ulubionym cyklem fantazy jest saga o Wiedźminie. Ale niestety, okazało się, że zamężna i ma piątkę, przepraszam, czwórkę dzieci do wykarmienia. Także niestety znajomość się skończyła. Dzisiaj zajmiemy się wrogim przejęciem Libanu przez islamistów i dżihadystów. Wrogim przejęciem zrealizowanym na skutek nieudanego wrogiego przejęcia Jordanii. O Jordanii będziemy mówić następnym razem. Liban w całej tej układance jest znacznie ważniejszy, dlatego właśnie, że przejęcie tego kraju udało się. Oto szczegóły. Reasumując poprzednie odcinki na temat wrogich przejęć przez islamistów i dżihadystów, zauważyłem, że jesteśmy tak zalewani przez propagandę wojenną jednej ze stron, właśnie dżihadystów, że większość ludzi po prostu nie przyjmuje do wiadomości, że druga strona, czyli nielubiani przez nas Żydzi, dokładniej Izraelczycy, także mogą mieć jakiekolwiek racje i prawo do użycia siły, aby ochronić swoje własne przetrwanie. W wyniku tego, o ile te tendencje nie zostaną odwrócone albo przynajmniej zatrzymane, Europa zostanie zniszczona i zdewastowana, także demograficznie, dokładnie w taki sam sposób jak Liban, czyli państwo, które nazywane było Szwajcarią Europy jeszcze 50 czy 60 lat temu. W naszym przypadku nie tylko Europy Zachodniej, ale i Polski, zmienimy się w multikulturowy chlew, w którym strach będzie wychodzić na ulicę tak, jak już teraz strach jest wychodzić na ulicę dużych miast Niemiec, Francji czy Zjednoczonego Królestwa. I wszystko to nie będzie dziać się za 20 lat. Tak, można było mówić 20 lat temu. Proces jest zaawansowany, a realizowany jest dzięki wrogiemu przejęciu elit europejskich i amerykańskich. Elit, które teoretycznie zobowiązane są tak zwaną umową społeczną do obrony naszych wartości, naszego przetrwania i naszej kultury. Najnowszy przykład tej całej antyzachodniej narracji i propagandy jest wydarzenie z bieżącego tygodnia. Pani Azjatka Mai Wang, córka uchodźców z Laosu z lat 70., kandydatka do Kongresu Stanów Zjednoczonych, stworzyła incydent, w którym odwróciła się tyłem do flagi państwowej w czasie, zamiast wyrecytować tak zwaną przysięgę wierności, po angielsku Pledge of Allegiance. Sprawa zyskała właśnie, czyli pod koniec maja 2026 roku, tak duży rozgłos, że stała się jednym z głównych punktów debaty publicznej i krytyki ze strony politycznych oponentów, czyli zwolenników Trumpa. Mai Wang to pierwsza Amerykanka pochodzenia azjatyckiego w Radzie Miejskiej Sacramento. Jest na tyle zaangażowana w tematykę tzw. sprawiedliwości społecznej i równości rasowej, że w 2021 roku z jej inicjatywy Rada Miasta jednogłośnie przyjęła rezolucję nakazującą odczytanie podziękowań i uznania dla rdzennych społeczności. To tzw. land acknowledgement na początku każdego formalnego posiedzenia Rady Miejskiej. Posiedzenia Rady Miejskiej. Wspominam o tym, dlatego że częścią propagandy islamistycznej jest zbuntowanie nas, zbuntowanie tych z nas, którzy są podatni na tego typu argumenty, ogólnie na narrację nienawidzenia swojej własnej tożsamości, samych siebie. Przykłady podobne można mnożyć. Jednym z ważniejszych jest ten z 2016 roku, wtedy to Colin Kaepernick, jeden z rozgrywających ligi NFL, odmówił stania podczas hymnu Stanów Zjednoczonych, tej pieśni The Star Spangled Banner. Początkowo siedział na ławce, a później klękając na jedno kolano. Chciał w ten sposób zwrócić uwagę na brutalność policji i ucisk mniejszości rasowych. To właśnie to wydarzenie zapoczątkowało podobne inicjatywy wśród sportowców na całym świecie. Przejdźmy do Libanu. Na początek mała ciekawostka. Libańskiego pochodzenia jest Brigitte Gabriel, aktywistka antyislamska. Moim zdaniem wybitna intelektualistka. Jedna z jej wiralowych wypowiedzi znalazła się we wstępie do książki Chiny, pulsujący matecznik cywilizacji. A znalazła się dlatego, że jest wybitnym wręcz wglądem w to, jak działa logika wojny. I jak ta logika, czy też jej brak, jest poplątana i różna od tego, w jaki sposób myślimy na co dzień. Oto ten cytat. Zapraszam Was do naprawdę głębszego przemyślenia. Oczywiście tekst pisany jest na karcie podcastu, na karcie tego epizodu. Jest tam też link do całej wypowiedzi, film na YouTubie. Brigitte Gabriel gives fantastic answer to Muslim woman. Cytuję. Większość Niemców była bezkonfliktowa, ale to naziści dyktowali cel i w rezultacie 60 milionów ludzi straciło życie. Cicha większość była w tym nieistotna. Większość Rosjan również była bezkonfliktowa. A jednak Rosjanie byli w stanie zabić 20 milionów ludzi. Cicha większość była w tym nieistotna. Większość Chińczyków również była bezkonfliktowa. A jednak Chińczycy byli w stanie zabić 70 milionów ludzi. Cicha większość była w tym nieistotna. Jeśli spojrzysz na Japonię przed II wojną światową, większość Japończyków też chciała żyć w pokoju. A jednak Japończycy niczym rzeźnicy wyrąbali sobie drogę przez Azję Wschodnią, zabijając 12 milionów ludzi, głównie bagnetami i łopatami. Chcąca żyć w pokoju większość znów była nieistotna. Prawidło, które jest esencją tego passusa, znacie ze wcześniejszych epizodów Telegramu z Krańca Świata i geopolitycznego raportu mniejszości. Konflikty toczą po obu stronach ekstremiści. To oni, niczym najlepsi sojusznicy, eskalują konflikt po to, aby utrzymać dominację nad swoimi własnymi poddanymi, powiedzmy to tak tajemniczo. Na tą relację nie ma nawet dobrej nazwy. Konkretnie w przypadku konfliktu palestyńsko-izraelskiego i ataku z 7 października mamy klarowny przykład. Istnieją przesłanki, czy też istnieje hipoteza, wedle której Izraelczycy pozwolili, żeby to się zdarzyło, żeby atak został przeprowadzony, nie zrobili nic, żeby go powstrzymać, a z drugiej strony wykonawcami, mordercami atakującymi cywilów byli święci według ideologii i narracji takich osób jak Wojciech Szewko, jak Witold Gadowski, Palestyńczycy. Niewinni Palestyńczycy. Wspomniane tu tuby i przedstawiciele islamistów i ich dyplomacji publicznej konstruują swój przekaz w identyczny sposób, co powielacze sowieckiej propagandy, w której winą za hekatombę powstania warszawskiego obarcza się jego dowódców. I to w taki sposób, jakby to nie Niemcy rozstrzeliwali cywilów choćby w czasie rzezi na Woli, ale właśnie sami dowódcy powstania. W takim tonie po prostu mówią. Na marginesie, w 36 fortelach jest specjalna sekcja na temat właśnie powstania warszawskiego i kazusu narracji sowieckich i alianckich co do szerszego tła wydarzeń oraz opisanie powstania z punktu widzenia starożytnego traktatu Sztuka Wojny. Całą sekcję książki w formie PDF-a wklejam na kartę tego epizodu. Bardzo polecam przeczytaniu i dłuższemu zastanowieniu się. Przechodzimy teraz ściśle do Libanu. Oto jak wyglądały w największym skrócie fundamenty i złota era Libanu. Był on nazywany w latach 50. i 60. Szwajcarią Bliskiego Wschodu. Liban był centrum bankowym, kulturalnym i turystycznym całego regionu. W kwestii bankowości wynikało to z prawa o tajemnicy bankowej ustanowionego w 1956 roku. Prawo to przyciągnęło kapitał z całego świata. Bardzo ciekawy był wcześniejszy Pakt Narodowy, ustanowiony i wynegocjowany w 1943 roku. Podstawą tej sytuacji był Pakt Narodowy z 1943 roku. System polityczny oparto wtedy na sztywnych parytetach religijnych. Prezydent musiał być chrześcijaninem maronitą, premier muzułmaninem sunnitą, a przewodniczący parlamentu muzułmaninem szyitą. Wszystko to opierało się oczywiście na przyjęciu zapewnik błędu, wedle którego demografia się nie zmieni. Proporcje demograficzne ludności, populacji Libanu, cały system został oparty na jednym wielkim błędzie demograficznym i niezrozumieniu procesów migracyjnych i populacyjnych. Całą tą równowagę polityczną opartą na jednym spisie ludności z 1932 roku, który wykazał, zgadnijcie, jaki procent populacji chrześcijańskiej. Nie będę was męczył, 53%. Liban w 1932 roku był zamieszkany przez 53% chrześcijan. To akurat mniej więcej ten sam procent, co ilość uczniów z pochodzeniem migranckim w głównych miastach niemieckich. Grafikę obrazującą ten metodycznie prowadzony etnogenocyd, bo do tego się to sprowadza, załączam na karcie podcastu, ale tu przeczytam kilka danych. Osoby poniżej 16 lat życia z pochodzeniem migranckim w głównych miastach niemieckich to na przykład Frankfurt 70,1%, Monachium 60,6%, Berlin poniżej 50%, 49%, ledwo. Chyba Berlińczycy mają zakodowaną pamięć kolektywną o zbiorowych gwałtach w wykonaniu niezwyciężonej Armii Czerwonej w 1945. Dało im to odporność na aktualne ataki strumieniami migracyjnymi. Albo też to kwestia ludzi wychowanych w obozie sowieckim, barak wschodnio-niemiecki, z dala od kapitalistycznej dekadencji. Hamburg 50,2%, Brema 59,1%. Przypominam, to procent osób z pochodzeniem migranckim, czyli także europejskim, na przykład Polacy, w głównych miastach niemieckich. Układu politycznego nie renegocjonowano, ani nie zaktualizowano, mimo że przyrost naturalny muzułmanów był w późniejszych dekadach dwukrotnie wyższy. Generalnie podsumowując, bez sensu, żebym tutaj się rozwodził nad kolejnymi cechami tego naprawdę szczególnego miejsca i szczególnie spokojnego, jak na Bliski Wschód. Była to niemal kraina mlekiem i miodem płynąca, wręcz oaza stabilności. I wtedy przyszedł Hezbollah, kierowany przez Iran. Cały upadek, gdyby szukać konkretnego roku, kiedy się to zaczęło, to tym rokiem byłby rok 1982. To wtedy nasza znana już machina wrogich przejęć, Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, dalej będę się posługiwał skrótem IRGC, przybył do Doliny Beka podczas izraelskiej inwazji, a przybył po to, by stworzyć milicję szyicką lojalną wobec Teheranu, a nie stolicy Libanu, Bejrutu. Tak jak Liban był Szwajcarią Bliskiego Wschodu, to Bejrut był Paryżem Bliskiego Wschodu. Do czasu, oczywiście. Właśnie do tego czasu. Islamscy rewolucjoniści, może tak, wprowadzili strategię państwa w państwie. Hezbollah zbudował kompletną infrastrukturę cywilną. Szpitale, szkoły, systemy opieki, własne media, takie jak telewizja Al-Manar, która zastąpiła niewydolne państwo na terenach szyickich. W ten sposób uzależniła od siebie setki tysięcy ludzi. W Libanie miała miejsce wojna domowa. Zakończyła się w roku 1990. Wojska ościenne wycofały się w okresie między 2000 a 2005 rokiem. Hezbollah jako jedyna milicja odmówił złożenia broni, argumentując koniecznością oporu przeciw Izraelowi. Tego swojego uzbrojenia użył Hezbollah, irański Hezbollah. Tu oczywiście zażartowałem, nie irański, tylko islamistyczny Hezbollah użył broni przeciwko innym Libańczykom. Tak. Powiedziałem tu innym Libańczykom, dlatego że Hezbollah, choć ściśle kontrolowany przez islamistów, rewolucjonistów islamskich, IRGC, jego członkowie są Libańczykami. Integracja tego obcego ciała, tego obcego aparatu wrogich przejęć posunęła się do tego, że można tak mówić. Ja uważam, że można tak mówić. Zobaczcie, jak skomplikowana jest to sytuacja. Generalnie po maju 2008 roku Hezbollah użył broni przeciwko innym Libańczykom, zajął zachodnią część stolicy Bejrutu, a stało się to wtedy, gdy rząd próbował zlikwidować ich prywatną sieć telekomunikacyjną i odwołać szefa bezpieczeństwa lotniska. Ta prywatna sieć telekomunikacyjna to jest coś bardzo podobnego do tego, co mają kartele meksykańskie w Meksyku, jakby ktoś nie wiedział. Do tego wątku wrócimy w najbliższej przyszłości. O wiele ciekawsze rzeczy działy się w polityce. Dzięki tak zwanemu porozumieniu z Doha, Hezbollah uzyskał tak zwaną trzecią część blokującą w rządzie, czyli był taką trzecią siłą, która nie stanowiła co prawda jakiejś liczącej się części, ale pomagała dwóm dominującym siłom, a konkretnie jednej z nich, wygrywać głosowania. Taka sama rzecz dzieje się na dzień dzisiejszy na Tajwanie z trzecią partią polityczną, która się pojawiła i za pomocą zaledwie 8 parlamentarzystów rządzi. Stąd w mojej książce na temat Tajwanu nagłówek tytuł rozdziału na ten temat brzmi 8, by rządzić nimi wszystkimi. To oczywiście nawiązanie do Władcy Pierścieni. Tak na marginesie, kochani, nie kupujecie moich książek, chyba. Jakby ktoś chciał wejść w posiadanie e-booka, to przypominam, że wspierający na Patronite otrzymują dostęp do wszystkich moich książek w postaci PDF i e-pub. Więc zapraszam. To, co działo się równolegle, czyli pod koniec pierwszej dekady XXI wieku, to przejęcie przez Hezbollah kontroli nad infrastrukturą strategiczną. Organizacja przejęła faktyczną kontrolę nad portem w Bejrucie i lotniskiem. Wykorzystała te lotniska do bezcłowego szmuglu broni i towarów, co zasiliło czarny rynek kosztem budżetu państwa. O tym wrogim przejęciu dominacji nad obrotem gospodarczym mówiliśmy już w przypadku Iranu w poprzednim epizodzie i też wspomniałem o tym, że dokładnie taki system realizowany jest przez służby i mundurowych w Egipcie, czyli jedna wielka patologia. I porównałem to, o tym na końcu dzisiejszego odcinka, do tego, co działo się w Związku Sowieckim i co dzieje się do tej pory w Polsce w ramach Układu Okrągłostołowego. To dłuższa historia, ale trochę nie na temat, więc idziemy dalej. Sektor finansowy Libanu został de facto narzędziem w rękach Iranu. Iranu w cudzysłowie oczywiście, pamiętamy. Mówimy o rewolucjonistach islamistycznych. Ale w praktyce wyglądało to tak, że lokalne banki były wykorzystywane do prania brudnych pieniędzy i omijania sankcji nałożonych na Iran przez Stany Zjednoczone. To przyczyniło się do międzynarodowej izolacji Libanu. Wśród efektów były następujące ciekawostki. Wymienię tylko kilka, bo to nie jest główny temat naszego dzisiejszego nagrania. Pojawił się podatkowy zapalnik. Wielkie protesty w 2019 roku wybuchły z powodu propozycji opodatkowania połączeń w aplikacji WhatsApp kwotą $6 miesięcznie. Tak, wiem, to śmieszne, ale tak właśnie było. W ramach całego zamieszania, które cały czas kulminowało w latach 2014-2016, urząd prezydenta Libanu pozostawał nieobjęty przez łącznie 29 miesięcy, a potem ponownie przez ponad 2 lata, w latach 2022-2025. Wynikało to ze sporów frakcyjnych. Tutaj zrobił się jeden wielki burdel, mówiąc bardzo delikatnie. Ale najciekawsza rzecz zdarzyła się na południowych przedmieściach Bejrutu. Tam państwo libańskie praktycznie przestało istnieć. Hezbollah zbierał tam czynsze, rozstrzygał spory, czyli zbudował swoje prawodawstwo i prowadził własne kliniki, czyli własną służbę zdrowia. Ogólnie pojawiło się zjawisko, które da się nazwać frazą kartel korupcyjny. Powojenna elita złożona z watażków stworzyła system drenowania pieniędzy publicznych. A te pieniądze były przeznaczane nie na poprawę bytowania Libańczyków, chcących żyć swoim własnym życiem, tej cichej mniejszości. Pieniądze były przeznaczane na walkę z Izraelem. Efektem było to, że infrastruktura elektryczna nie była naprawiana przez 30 lat, mimo ogromnych nakładów, jakie teoretycznie zużywano na ten cel. Generalnie cały system finansowy utrzymywał się na zasadzie piramidy. Bank centralny oferował ogromne odsetki, do 30%, po to, by przyciągnąć dolary od diaspory libańskiej mieszkającej w krajach zachodu. Taką rentownością 30% rzeczywiście przyciągano znaczne kwoty. Używano ich do spłaty wcześniejszych depozytów, a więc nie na budowanie infrastruktury i budowanie prosperity. W rezultacie od 2019 roku funt libański stracił 98% wartości. Banki w takiej sytuacji przestały wypłacać ludziom ich własne oszczędności w dolarach. Ten coraz szybszy upadek, katastrofa cywilizacyjna, została zaakcentowana słynnym wybuchem w porcie 4 sierpnia 2020 roku. Wybuchło wtedy, jak ktoś nie pamięta ile, to dla przypomnienia, 2750 ton saletry amonowej. Była tam składowana przez 6 lat, mimo pisemnych ostrzeżeń wysyłanych do władz. Władze oczywiście z tym nic nie robiły. W związku z tym doszło do jednej z największych eksplozji nieatomowych w całej historii ludzkości. Teraz możemy przejść do absolutnie głównej części całego dzisiejszego odcinka. Proces przejmowania kontroli nad Libanem przez Hezbollah, czyli Partię Boga, to wieloletnia i wielopoziomowa strategia łącząca działania militarne, budowanie głębokich struktur parapaństwowych, czy też po prostu państwowych, infiltracje oficjalnych instytucji, wrogie przejęcia oficjalnych instytucji. Przecież to dzieje się dokładnie teraz w państwach Zachodu, we Francji, w Niemczech, w Zjednoczonym Królestwie. W Libanie oczywiście gra jest ostrzejsza. Obejmowała brutalną eliminację politycznych oponentów i inne akty kompletnie jawnej przemocy, a więc nie tylko takie zjawiska jak gangi gwałcicieli, pochodzenia przede wszystkim pakistańskiego w Zjednoczonym Królestwie. Generalnie w całym tym procesie degeneracji i wrogiego przejmowania struktur państwowych Hezbollah stał się najważniejszą siłą w całym państwie. Cała asymetria militarna i dominacja i przewaga dominacyjna Hezbollahu zaczęła się, już mówiliśmy, w 1982 roku. Wtedy to właśnie Hezbollah nie powstał jako wewnętrzny, oddolny ruch libański. To był bezpośredni import irańskiej rewolucji islamistycznej. I to jest jeden z powodów, dla których państwa sunnickie, państwa Zatoki Perskiej, konfrontujące się, i tu w cudzysłowie przypominam, z Iranem, tak bardzo boją się tego, że ta rewolucja przypełznie, czy też zwali się im na głowę. Kluczowym momentem była inwazja Izraela na Liban w czerwcu 1982 roku. Operacja nazywała się Pokój dla Galilei. Była to odpowiedź na chaos wojny domowej. Wtedy, jako odpowiedź na cały chaos wojny domowej, z Iranu do libańskiej Doliny Beka przybyło około 1500 doradców z Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, czyli IRGC. Ich zadaniem było skonsolidowanie zradykalizowanych szyickich duchownych, m.in. Subhiego al-Tufailiego. Konsolidacja miała nastąpić pod wspólnym sztandarem zbrojnego oporu. Tutaj przejawia się geniusz, bo to jest geniusz Strażników Rewolucji Islamskiej. Zamiast budować tradycyjną partię, IRGC ukształtowało Hezbollah jako strukturę wojskowo-terrorystyczną, zdolną do prowadzenia wojny asymetrycznej. Finansowanie i logistyka płynęło bezpośrednio z Iranu i pozwoliło Hezbollahowi zdominować inne szyickie ugrupowania, takie jak ruch Amal, oraz przeprowadzić spektakularne zamachy, które wyeliminowały obecność zachodnią z całego Libanu. Przykładem tego były równoległe ataki samobójcze na koszary amerykańskich Marines i francuskich spadochroniarzy w Bejrucie 23 października 1983 roku. To właśnie w tych słynnych atakach zginęło 241 Amerykanów i 58 Francuzów. To zmusiło siły międzynarodowe do wycofania się. Pozostawiły one militarną i polityczną próżnię, którą Hezbollah systematycznie wypełniał. Tutaj jedna bardzo ważna uwaga co do źródeł tych wszystkich informacji, które właśnie powiedziałem i które zaraz powiem. Wszystkie te dane, wszystkie te fakty są publicznie i powszechnie dostępne dla każdego, kto zechce w nie spojrzeć. Niestety, propaganda wojenna działa tak, że na te fakty, które zmieniają całkowicie obraz sytuacji, jaka ma miejsce na Bliskim Wschodzie, między islamistami, a więc i palestyńskim Hamasem, a Izraelem, wszystko to... Wszystkie te fakty nie liczą się. Liczą się emocje, liczy się dominacja narracyjna, która jest w tej chwili zdecydowanie po stronie islamistów, czyli tych, którzy dążą do zniszczenia Zachodu, a więc także i nas, Polaków. Dopowiem zniszczenia bądź zniewolenia. Zaraz powiem o tym więcej. W skrócie, z podległości elit pochodzenia żydowskiego, zasiadających na szczytach hierarchii w życiu kulturalnym i ekonomicznym, wezmą nas w ucisk hierarchiczny islamiści. I wpadniemy w rolę obywateli nie drugiej, ale najniższej możliwej kategorii. No chyba, że nawrócimy się na islam. To, że aktualne elity, w tym ludzie pracujący w instytucjach odpowiedzialnych za ochronę państwa, stracą cały swój prestiż i pozycję, i dostęp do koryta, i do biznesów, a obiecywana im pozycja nadzorców w nowym układzie pod nowym panem zostanie im brutalnie odebrana, wcale mnie nie pociesza. Aktualnie mechanizm zdrady polega na tym, że agresor, czyli islamiści, przyszły zwierzchnik feudalny, który zniewoli nas i odbierze cały prestiż, suwerenność, swobody obywatelskie i prosperitę, którą wypracowaliśmy i nabyliśmy w latach 90. potem jak wyrwaliśmy się spod kurateli Wielkiego Brata Związku Sowieckiego. Cały ten prestiż nowi przyszli panowie obiecują wybranym ludziom i wybranym grupom ludzi jako uprzywilejowaną pozycję i nie dotrzymają słowa. Bo w takich układach nigdy nie dotrzymuje się słowa. Nigdy albo prawie nigdy, już dla porządku. A gdy już cały ten moloch wrogiego przejmowania państw zwasalizuje polskie elity tak, jak zwasalizował elity Francji, Niemiec i Zjednoczonego Królestwa, zdrajcy mający roszczenie o akt zapłaty za pomoc, tacy jak pan Radek Pogoda, drący japę, że trzeba uciekać z tego kraju w razie wojny, zostaną wyeliminowani w brutalny sposób, zgodnie z chińskim przysłowiem, gdy królik upolowany, pies też trafia do garnka. Jak to będzie po arabsku? Na tą chwilę jeszcze nie musimy wiedzieć. kazus Libanu i włączenia się ludności szyickiej południa Libanu w struktury tworzone przez Hezbollah jest idealnym przykładem takiego wzięcia sojusznika za ryj. Za chwilę usłyszycie, co działo się i co dzieje się na południu Libanu. Ludność szyicka dała się nabrać na podniesienie swojej pozycji hierarchicznej jako mniejszość w Libanie, wcześniejszym Libanie, i poddała się, prawdopodobnie bez stawiania większego oporu, wasalnie Hezbollahowi. A ten wykorzystał to poddanie, aby realizować własny cel. Bez względu na dobrostan ludności, która im zaufała, przekształcił region w bazę do atakowania Izraela. Za chwilę będzie o tym o wiele więcej. W szerszym kontekście to powinno być jasne w obliczu wielkiego szwindlu klimatycznego, którego największą ofiarą jest najważniejszy system gospodarczy Europy – Niemcy. Infiltracja i częściowe przejęcie sterowania niemieckim systemem, zrealizowane, już to mówiłem, w akcie największej operacji psychologicznej w dziejach ludzkości, doprowadziło do tego, że Niemcy sami odcięli się od źródeł energii, która napędzała ich przemysł, ich prosperitę i ich przyszłość. Kwintesencją i wręcz rytualnym wydarzeniem potwierdzającym samobójstwo niemieckiego homeostatu gospodarczego było wysadzenie w powietrze chłodni kominowych przy zamkniętych elektrowniach nuklearnych. Wymienię je. Akurat przygotowywałem na rozdział książki. Elektrownia jądrowa w Karlisz w Nadrenii, Palatynacie w sierpniu 2019. Elektrownia jądrowa w Philipsburg, Badeni-Wittenbergi w maju 2020. Elektrownia jądrowa Biblis w Hesji w lutym 2023. Elektrownia jądrowa Grafenrheinherd w Bawarii 17 sierpnia 2024. I w końcu ostatnia w październiku 2025. Elektrownia jądrowa Gundremigen w Bawarii. Tu mała dygresja, zwłaszcza w świetle wysadzania rurociągu Ribbentrop-Mołotow, czyli Nord Stream, jakby ktoś nie załapał żartu. Jest wyjątkowo interesujące, które efektory oddziaływań, czyli mówię o organizacjach NGO, drących się o palącą się planetę, generowały narrację, która doprowadziła do tego samobójstwa energetycznego. Wątek humorystyczny w tym jest taki, że teraz Niemcy są zmuszeni, a może nawet chcą, spalać węgiel brunatny, czyli najbrudniejsze paliwo, jakie można sobie na tą chwilę wyobrazić. Jeśli pamiętacie moje poprzednie wzmianki, zdewastowanie niemieckiej gospodarki podlega zgodności celów, przynajmniej tymczasowo, Stanów Zjednoczonych i islamistów. Stany chcą trzymać w dole Niemcy, a islamiści chcą zniszczyć Europę, w tym Niemcy i Polskę, by tym sposobem odciąć Izrael od europejskiej bazy przemysłowej. Do tego oczywiście dochodzą Chiny, które także chcą wyzwolić się spod dominacji białego człowieka, co dla nich jest ocieraniem się o samobójstwo, gdyż ich rozwój gospodarczy jest wynikiem tego, że zostały całe Chiny włączone w kontrolowany przez Stany Zjednoczone obieg energetyczny. Idąc dalej, ktokolwiek tu doprowadził do tego samobójstwa energetycznego, jego celem jest nieodwołalny i pełny demontaż przemysłu Niemiec. A to przekłada się na dobrostan i przyszłość, a raczej brak tej przyszłości, u największego, najważniejszego kooperanta i podwykonawcy dla gospodarki Niemiec. Chodzi oczywiście o naszą przyszłość. A raczej jej brak. Niemcy dają idealny przykład tego, jak przebiega likwidowanie, jak realizować trzeba likwidację źródła własnej siły. Jak widzimy po elektrowniach nuklearnych, realizują to wszystko z własnymi siłami, własnymi rękami. Najnowszym epizodem jest niedawna deklaracja koncernu Bosch. Koncern ucieka z własnego kraju. Planuje zwolnienie nawet do 20 tysięcy pracowników w samych Niemczech. Przenosi się do Azji, czyli do Chin także. Generalnie z daleka od legislacji proklimatycznej, mówiąc w sposób bardzo zaowalowany. Główną przyczyną decyzji Boscha są wysokie koszty operacyjne na rynku krajowym, zwłaszcza gwałtownie rosnące ceny energii oraz wysokie koszty pracy i brak siły roboczej wykwalifikowanej, która jest energetyzowana jakimś rodzajem dyscypliny i samodyscypliny. W połączeniu ze spowolnieniem gospodarczym i trudną transformacją całego sektora motoryzacyjnego w stronę tzw. elektromobilności. To jest osobny temat oczywiście. Zaraz inercja tych zdarzeń gospodarczych dotrze do Polski i już dociera. Ludzie po prostu będą uciekać, powtarzam już tą samą myśl, będą uciekać ze swoich własnych krajów do miejsc, gdzie mogą mieć szansę na jakiekolwiek godne życie, czyli pracę i przyszłość. Ktoś właśnie ją niszczy i to naszymi własnymi rękami, a raczej ustami i uszami. To właśnie dlatego osoby propagujące narrację islamistów nazywam całkowicie otwarcie zdrajcami. A wielu z was, mówię tu do gości tego podcastu, a nie stałych słuchaczy, łykacie tę propagandę jak pelikany. To jest samobójstwo. Jeśli zmieniono was w wyznawców takich autorytetów jak Gadowski czy Szewko, tak wam przemeblowano percepcję konfrontacji islamistów z Zachodem, że jesteście niezdolni do spojrzenia na szerszy kontekst tego, co się dzieje. W zamian dostajecie poczucie moralnej wyższości nad tymi, którzy mają inne zdanie, emocjonalne orgazmy, zawalidowanie niechęci i resentymentu wobec aktualnych porządków, w których za wszystkim stoją ci, którzy są ponad nami w hierarchii i mają sprawczość, którą odebrali nam. Ci agenci nowych, przyszłych władców w perfidny sposób pomagają wam rozładować frustrację, pofolgować nienawiści wynikającej ze zdominowania hierarchicznego przez diaspory żydowskie i zintegrowane z nimi elity. A skończy się to tym, że cały porządek świata, w tym gospodarczy, który nas wszystkich utrzymuje całkiem wysoko w hierarchii Pax Americana, skończy się po prostu. I całe nasze wyrwanie się z opresji i poniżenia serwowanego przez ruskich zostanie zastąpione czymś wielokroć gorszym. Poczytajcie sobie o niewolnictwie, zniewalaniu ludzi przez Imperium Osmańskie. Ludzie tej samej mentalności, średniowiecznej mentalności, to właśnie są ci, którzy wysyłają w kierunku Europy strumienie dziesiątek i setek tysięcy ludzi z Afryki, Pakistanu, Indii czy skąd tam jeszcze. Nie jest istotne, czy albo że w konflikt władowali nas Izraelczycy, tak jak to postrzegamy. Zobaczcie na statystyki ilości tzw. migrantów zalewających Zachód. Migrantów, którzy nie są pomocą i ratunkiem w obliczu zapaści demograficznej. Wyliczyło to rządowe studium zrealizowane w Danii. Przybysze są obciążeniem dla systemów osłony społecznej. I takie jest ich zadanie. Cel tych decydentów, którzy zwalają nam ich na głowę. Obciążyć i wydrenować wszystko, co społeczeństwa Zachodu wygenerują swoją sprawnością, pracowitością i poświęceniem dla następnych pokoleń. To dzieje się teraz, przed naszymi oczami. To, co opisałem powyżej, jest dostępne w The Iran Primer, wydane przez United States Institute of Peace. To także analiza historyczna Magnus Ranstorp pod tytułem Hezbollah w Libanie, po angielsku Hezbollah in Lebanon. Drugim ważnym procesem przejmowania Libanu było porozumienie z Taif i unikalny status ruchu oporu z 1989 roku. Właśnie w tym roku w saudyjskim mieście Taif podpisywano porozumienie kończące trwającą 15 lat libańską wojnę domową. Jednym z fundamentalnych warunków powrotu do normalności miało być rozwiązanie i rozbrojenie wszystkich krajowych i zagranicznych milicji. Wtedy właśnie rząd Libanu, na czele którego stanął prezydent Elias Hrawi, wyznaczył ostateczny termin zdania broni na wiosnę 1991 roku. Wszystkie główne chrześcijańskie, sunnickie i druzyjskie formacje paramilitarne oficjalnie przekazały swoje arsenały państwu. Hezbollah oczywiście nie. Hezbollah zdołał wynegocjować bezprecedensowy wyjątek. Wykorzystał m.in. fakt przetrzymywania w tamtym okresie zachodnich zakładników jako karty przetargowej pod protekcją syryjskiego reżimu Hafiza al-Assada, który wówczas okupował Liban. Hezbollah został formalnie zaklasyfikowany nie jako milicja, lecz jako narodowy ruch oporu. Walczący z izraelską okupacją południowego Libanu. Ten status prawno-polityczny dał Hezbollahowi monopol na legalne posiadanie ciężkiej broni poza strukturami armii libańskiej. Widzicie? Pozwoliło to organizacji na bezkarną rozbudowę własnej infrastruktury wojskowej, podczas gdy jej polityczni rywale pozostali bezbronni. Źródłem tych informacji jest dokumentacja porozumienia z Taif, po angielsku United Nations Peacemaker. Ale przypominam, to wszystko są powszechnie dostępne, niekontestowane przez nikogo informacje. One po prostu giną w chaosie propagandy wojennej. Wiecie już czyjej propagandy wojennej, więc nie będę się powtarzał. Kolejnym wglądem w cały proces przejęcia jest budowa państwa w państwie, w południowym Libanie, czyli tej części Libanu, która przylega do Izraela. Hezbollah zyskał lojalność dużej części społeczności szyickiej, która historycznie była marginalizowana ekonomicznie i politycznie przez libański system konfesyjny. Widzicie? Czyli Hezbollah, lewarując swoim ziomkom, religijnym sojusznikom, bo to byli szyici, przypominam, dawał możliwość podwyższenia statusu, zwiększenia prestiżu, a ceną było przyłączenie się, czy też pozwolenie na to, żeby Hezbollah zintegrował się z tą ludnością szyicką. Hezbollah wykorzystał do tego setki milionów dolarów rocznych subsydiów, które wysyłano z Iranu. Organizacja stworzyła całą sieć instytucji socjalnych, całkowicie niezależnych od rządu w Bejrucie. Państwo w państwie, i to dosłownie. Na obszarach kontrolowanych przez Hezbollah w południowych przedmieściach Bejrutu, nazywają się Duhadża, w Dolinie Beka oraz na południu kraju, Hezbollah zbudował własne szkoły, szpitale, sieci mikrostruktur finansowych, nazywają się Al-Kart al-Hassan, oraz system dystrybucji wody i pomocy społecznej. Widzicie? Powtarzam jeszcze raz. Państwo w państwie. Ta infrastruktura stworzyła głęboką zależność społeczną. Ale słuchajcie dalej. Ta infrastruktura stworzyła głęboką zależność społeczną. Wobec chronicznej niewydolności państwa libańskiego przeciętny mieszkaniec szyickich enklaw otrzymywał od Hezbollahu. Od Hezbollahu to, czego nie mógł zapewnić mu rząd, oficjalny rząd Libanu. Co więcej, organizacja stworzyła własną, niezależną, światłowodową sieć telekomunikacyjną oraz kontrolowała bezpieczeństwo na międzynarodowym lotnisku w Bejrucie za pośrednictwem lojalnych urzędników. Lojalnych, to znaczy lojalnych wobec IRGC, będących obiektami i agentami wrogiego przejęcia. Tak było z szefem ochrony lotniska, nazywał się Wahik Kusar. W ten sposób państwo libańskie straciło kontrolę nad kluczowymi elementami własnej suwerenności na rzecz struktur Hezbollahu, czyli partii Boga. Kolejna wizja, kolejna migawka. Rok 2005 to eliminacja oponentów i tzw. rewolucja cedrowa. Gdy 14 lutego 2005 roku w potężnym zamachu bombowym w Bejrucie zginął były premier Libanu, sunnicki lider Rafik Hariri, w kraju wybuchła właśnie, wspomniałem ją, rewolucja cedrowa. Masowe protesty doprowadziły do wycofania wojsk syryjskich, które przez blisko 3 dekady kontrolowały libańską scenę polityczną. Dla Hezbollahu wycofanie z Syrii oznaczało utratę bezpośredniego politycznego parasola ochronnego. W odpowiedzi ugrupowanie pod wodzą Hassana Nasrallaha zintensyfikowało kampanię zastraszania oraz fizycznej eliminacji prozachodnich i antysyryjskich polityków, dziennikarzy, oficerów wojskowych zrzeszonych w tzw. Sojuszu 14 marca. Przez kolejne lata w Libanie dochodziło do serii niewyjaśnionych zabójstw wymierzonych w przeciwników dominacji Hezbollahu i Syrii. Zginęli m.in. dziennikarz Samir Kassir czy polityk Pierre Gemayel. Gdy powołany przez ONZ specjalny trybunał dla Libanu, po angielsku skrót STL, wszczął śledztwo w sprawie zabójstwa Haririego i zaczął wskazywać na członków Hezbollahu, m.in. na Mustafę Badreddina, organizacja użyła wszelkich dostępnych środków w rządzie, wszelkich lewarów, by sparaliżować współpracę Libanu z Trybunałem. Ostatecznie STL skazał zaocznie członków Hezbollahu, jednak organizacja nigdy ich nie wydała, udowadniając, że stoi ponad międzynarodowym i lokalnym wymiarem sprawiedliwości. Źródłem tych rewelacji są akta specjalnego Trybunału dla Libanu, STL, dostępne online. Świetnym źródłem tych informacji jest też raport Timeline of Terror, sporządzony przez Henry Jackson Society. Kolejną migawką jest kryzys z maja 2008 roku i ostateczne militarne weto w Bejrucie. Najbardziej jaskrawym dowodem na to, że Hezbollah stał się silniejszy od samego państwa libańskiego, były wydarzenia z maja tego roku, czyli 2008. 6 maja rząd premiera Foudana Seniory podjął próbę ograniczenia wpływów organizacji, uznając jej prywatną sieć telekomunikacyjną za nielegalną oraz odwołując powiązanego z Hezbollahem szefa bezpieczeństwa lotniska. Reakcja Nasrallaha była natychmiastowa. 8 maja w telewizyjnym przemówieniu określił tę decyzję rządu jako deklarację wojny. W ciągu zaledwie kilkunastu godzin bojownicy Hezbollahu i powiązanego z nim ruchu Amal dokonali zbrojnego przejęcia sunnickich dzielnic zachodniego Bejrutu. Bezlitośnie rozbili milicje lojalne wobec rządu, oblegając domy ministrów. Armia libańska, obawiając się rozpadu wzdłuż linii konfesyjnych, zachowała neutralność i odmówiła walki z Hezbollahem. Kryzys zakończył się 21 maja. Czyli po 15 dniach. Podpisano porozumienie z Dohy, przed chwilą już o nim wspomniałem. Zawarcie tego porozumienia nastąpiło pod egidą Ligi Arabskiej. W efekcie rząd Seniory musiał całkowicie wycofać się ze swoich decyzji. Hezbollah wywalczył prawo mniejszościowego weta w rządzie jedności narodowej. Podsumowując, wydarzenia te pokazały po prostu całemu Libanowi, że broń ruchu oporu może w każdej chwili zostać obrócona przeciwko własnym obywatelom, jeśli zagrożone zostaną interesy kogo? IRGC. Jeszcze dla podsumowania wydarzenia z najnowszych 3 lat, 2024-2026. Rok 24 to tak zwana wojna pionowa. Najważniejszym epizodem tej gehenny obecnych mieszkańców Libanu, bo chrześcijanie pouciekali tak, jak uciekają teraz z własnych krajów Brytyjczycy, Francuzi czy Niemcy. Na razie jest to głównie na etapie chwalenia takich krajów jak Polska, krajów monoetnicznych, póki co jak Polska, za bezpieczeństwo i spokój wynikającą z tak zwanej superdominacji etnicznej i kulturowej Polaków. W Polsce przynajmniej ten stan Polski wkrótce się skończy. Myślę, że już to czujecie. I mam tylko jedną prośbę. Nie zapomnijcie, dzięki komu się ten spokój skończy. O tym zresztą będzie osobny odcinek geopolitycznego raportu mniejszości. Wracamy do Libanu. We wrześniu 2004 roku nastąpiła likwidacja dowództwa Hezbollahu. Izrael zabił lidera islamistów Hassana Nasrallaha oraz jego następcę. To sparaliżowało strukturę dowodzenia całości operacji. Między innymi nastąpiło załamanie szlaków zaopatrzenia. Upadek reżimu Assada w Syrii w grudniu 2024 roku odciął Hezbollah od lądowych dostaw broni z Iranu. Najważniejsze natomiast, co się działo, to działo się w 2026, bieżącym roku. W ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela zginął najwyższy przywódca Ali Khamenei. Równolegle Izrael przeprowadził operację o kryptonimie Total Darkness, czyli całkowita ciemność, zabijając ponad 350 osób w Libanie w ciągu jednego dnia. Liban oczywiście, znaczy Liban, raczej Hezbollah, powołał nowych liderów. Między innymi mianowany został nowy prezydent Joseph Aoun i premier Nawaz Salam. Po raz pierwszy od 40 lat Liban wtedy podjął bezpośrednie rozmowy pokojowe z Izraelem oraz, oczywiście nie udano, tego nie da się dokonać, próbę rozbrojenia Hezbollahu. Ale ważniejszym wydarzeniem, bardziej ogólnym, jest eksport destabilizacji przez wojnę w Syrii między innymi. IRGC, czy też Hezbollah, czy też całe te organizacje islamistyczne, bo one grają w ramach całej jednej symfonii. Organizacje te wysłały tysiące bojowników do Syrii po to, by ratować reżim Asada. Odbyło się to oczywiście bez zgody i wbrew oficjalnej polityce neutralności Libanu. To ostatecznie zresztą potwierdziło, że polityka zagraniczna i obronna jest kreowana nie w Bejrucie, a gdzie? W Teheranie. Przynajmniej wedle wersji, która jest znana publicznie. Podsumowując całą kwestię, Liban stał się dla Iranu lotniskowcem nad Morzem Śródziemnym, a raczej nie nad Morzem Śródziemnym, tylko nad granicą, północną granicą Izraela. Izrael był osaczany i był bezustannie atakowany rakietami coraz bardziej doskonałymi, coraz bardziej dokuczliwymi i grożącymi załamaniem stabilności całej wojny. Stabilność wojny to brzmi jak oksymoron, ale tak właśnie było. Myślę, że teraz już widzicie, że państwo libańskie zachowuje jedynie fasadę suwerenności. Ma flagę, hymn, placówki dyplomatyczne, ale realna moc sprawcza w kwestiach bezpieczeństwa i strategii leży w rękach organizacji lojalnej wobec nie tyle obcego mocarstwa, ale właśnie obcej siły. Siły, która jest perfekcyjną machiną wrogich przejęć. Zbliżamy się już do końca. Teraz powiem wam kilka najciekawszych informacji na temat strategii atakowania Izraela. To nie są argumenty, to są fakty. Argumenty, słowo argument implikuje intencję przekonania kogoś, ale ci, których potrzeba przekonać po to, żeby przestali być agentami obcego wpływu, islamistycznego wpływu. Przyznaję, że już mi się nie chce tego tłumaczyć. Na pewno wiecie, o co chodzi. Problem jest taki, że trzeba udowodnić tezę o wrogim przejęciu Libanu przez Hezbollah w konkretnym celu prowadzenia wojny z Izraelem. Aby to zrobić, aby zrealizować ten cel udowodnienia, należy przeanalizować kluczowe decyzje strategiczne, kampanie wojskowe, operacje logistyczne, w których Hezbollah całkowicie podporządkował interes narodowy Libanu geopolitycznym celom swoich mocodawców, IRGC. Teraz usłyszycie profesjonalną, na tyle na ile pozwala mi czas przeznaczony na przygotowanie tego epizodu podcastu, profesjonalna analiza 5 kluczowych strategii i kampanii. Pokażą one, jak Hezbollah przekształcił terytorium suwerennego państwa w platformę uderzeniową skierowaną przeciwko Izraelowi. Dodam jeszcze, gdybyście zapomnieli z początku nagrania, Liban stał się celem wrogiego przejęcia islamistów konfrontujących się z Izraelem po tym, jak palestyńscy fedaini, czyli bojownicy o sprawę, zostali wyrzuceni z Jordanii. O tym opowiem już w następnym epizodzie. Zaczynamy wyliczankę. Strategia pierwsza to kampania jednostronnej eskalacji granicznej bez zgody rządu. Przykładem jest lipiec 2006 roku. Najbardziej jaskrawym dowodem na wrogie przejęcie suwerenności, decyzji o wojnie i pokoju był lipiec tego roku. 12 lipca bojownicy Hezbollahu przeprowadzili transgraniczny atak na izraelski patrol. Operacja Prawdziwa Obietnica. Zabili 3 żołnierzy izraelskich i porwali 2 kolejnych. Ci porwani nazywali się Ehud Goldweiser i Eldad Regev. Operacja została zaplanowana i przeprowadzona przez szefa skrzydła wojskowego Imada Mokhineya Mugnijeha bez jakichkolwiek konsultacji z libańskim rządem premiera Fouada Seniory czy regularną armią Libanu, po angielsku skrót LAF. Tu na marginesie bardzo ważne połączenie jest z tym, co mówiłem wcześniej, we wcześniejszych epizodach. To tutaj ten przykład porwania tych 2 żołnierzy i zabicia 3 innych jest najlepszym przykładem najlepszą demonstracją tego, jak działa dominacja eskalacyjna Izraela, który zareagował wielokrotnie silniej i gwałtowniej niż wymagała to logika odwetu w tradycyjnych konfliktach. Taka zdolność eskalacji ponad miarę ma znaczenie odstraszające. Mówiliśmy o tym. Posłuchajcie odcinka o dominacji eskalacyjnej Izraela. Zdaje się, że z kwietnia. Wracamy do przykładu. Reakcja rządu Libanu była jednoznaczna. Oficjalnie odciął się od działań Hezbollahu, oświadczając, że nic o nich nie wiedział i nie bierze za nie odpowiedzialności. To jest oczywiste, logiczne. Wszyscy zdają sobie sprawę, jak się rzeczy mają. Mimo to wywołana przez organizację 34-dniowa wojna z Izraelem doprowadziła do dewastacji, no i teraz jak to nazwać, libańskiej czy hezbollahowej infrastruktury i śmierci ponad 1000 libańskich obywateli. Po zakończeniu konfliktu sam lider organizacji, Hassan Nasrallah, przyznał, to właśnie tą wypowiedź cytowałem, przyznał w wywiadzie telewizyjnej dla stacji New TV, że gdyby wiedział, iż porwanie doprowadzi do wojny na taką skalę, nigdy by go nie nakazał. Potwierdza to, że interes Libanu został całkowicie podporządkowany intencji sprowokowania konfliktu z Izraelem. Sprowokowania przez kogo? Przez IRGC. Przez islamistów niszczących Europę, zalewających kolejnymi falami demograficznymi. To właśnie te siły zalewają Europę kolejnymi falami tak zwanych migrantów, a w rzeczywistości osadników, czy to z Nigerii, czy z państw arabskich, czy z innych regionów, których mieszkańcy ukształtowani są w sposób kompletnie niekompatybilny dla tak zwanych społeczeństw wysokiego zaufania. Szczegóły na temat tego wydarzenia znajdują się w rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1701. Rozmawiałem na ten temat z ważnymi politykami tu na Tajwanie. Oni nie mają pojęcia, co się dzieje. Służby natomiast, mówią o służbach polskich, świetnie wiedzą, co się dzieje. Nie działają, gdyż są zintegrowane relacjami społecznymi z elitami. Mają prestiż, pozycję, zdolność trzymania wszystkich innych w dole. Tak jak IRGC w Iranie czy służby mundurowe w Egipcie. Mówiliśmy o tym w poprzednim podcaście. Elity polityczne, polskie elity polityczne, są zintegrowane hierarchicznie, czyli podlegają. Są w relacji podległości wobec elit państw takich jak Niemcy, czy Francja, czy Zjednoczone Królestwo, dla których jesteśmy neokolonią. A tamci z kolei są tak uwikłani przez islamistów realizujących przejęcie faktycznej sprawczości politycznej państw Europy, że nie mamy najmniejszych szans na wyrwanie się z tego uścisku. Co zrobimy? Powstanie? Bunt? Przeciwko komu? Podam wam jeden bardzo konkretny przykład likwidacji pomagierów zdrajców. Przykład z samego Iranu, przykład działań tej zwycięskiej rewolucji islamistycznej. Eliminacja sojuszników marksistów, którzy pomogli ajatollahom dokonać rewolucji w Iranie w 1979 roku. Więc powtarzam raz jeszcze, to ten sam podmiot, który w tej chwili korumpuje zachodnie elity, ludzi wciąż jeszcze natywnych Europejczyków, należących do struktur władz politycznych, a wkrótce zaraz geopolitycznych. Obiecuję wam, jeżeli któryś z was to słucha, obiecują wam przywileje i wikłają was we współudział przez hierarchię sprawczości, które przynajmniej częściowo już opanowali, za pomocą głównie NGO-sów. Już o tym mówiliśmy nieraz. Ale migawka z 1979 roku wygląda tak. Niech to przy okazji też będzie jakimś rodzajem suplementu do poprzedniego epizodu. Po rewolucji islamskiej w 79 roku Ajatollah Ruhollah Khamenei oraz jego zwolennicy podjęli bezwzględną walkę o monopolizację władzy. To jest stałe prawidło historii ludzkości. Dążyli do wyeliminowania lewicy marksistowskiej, to m.in. Tudeh, Ludowi Mujahedini czy Ludowi Fedaini. Fedaini, przypominam, to słowo oznacza bojowników za sprawę i jest bardzo mocno związane z wysiłkiem Palestyńczyków, Arabów palestyńskich, mówiąc precyzyjnie. Wcześniej ci sojusznicy, a może raczej wspólnicy, to będzie lepsze słowo, stanowili kluczowy filar koalicji przeciwko szachowi, który został obalony. Początkowo islamiści stosowali strategię fasadowej współpracy i marginalizacji politycznej byłych sojuszników. A jak to było? To cytat z książki Kolory sztandarów Tomasza Kołodziejczaka. Drogi zwycięzców rozchodzą się. Rewelacyjne prawidło. Wracając, islamiści, wykorzystując powszechny antyamerykanizm oraz kryzys wywołany zajęciem ambasady Stanów Zjednoczonych w Teheranie pod koniec roku 79, klerykalne elity, które były skupione wokół Partii Republiki Islamskiej, zaczęły oskarżać ugrupowania lewicowe o zdradę rewolucji. Skąd my to znamy?
Chyba z Rosji.
Może to dlatego zostało tak. Ten mój skrypt do poprzedniego odcinka został obcięty w kontekście właśnie Rosji, czy też Związku Sowieckiego. Ale wracamy do Iranu. Stopniowo zamykano marksistowskie gazety, usuwano lewicowych studentów i wykładowców z uniwersytetów w ramach tzw. rewolucji kulturalnej, a także delegalizowano kolejne formacje polityczne, aż oczywiście wyczyścili wszystko do dna. Gdy pokojowe metody oporu zostały zdławione, a niektóre grupy lewicowe, to głównie ludowi mujahedini, odpowiedziały walką partyzancką i zamachami, wtedy ajatollahowie uruchomili aparat masowego, krwawego terroru państwowego. Za pomocą nowo utworzonego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, czyli właśnie IRGC, oraz tzw. Trybunałów Rewolucyjnych, kierowanych przez tzw. sędziów-wisielców, rozpoczęto masowe aresztowania, tortury, publiczne egzekucje działaczy komunistycznych i socjalistycznych. Kulminacją tej czystki stał się rok 1988. Właśnie wtedy, na mocy tajnej fatwy Chomejniego, w więzieniach przeprowadzono masowe, systematyczne egzekucje polityczne. Szacuje się, że stracono wówczas od kilku do kilkunastu tysięcy więźniów sumienia, w tym wielu marksistów, którzy odsiedzieli już swoje wyroki. No i to tyle. Podsumowując, w ten właśnie sposób lewica w Iranie została fizycznie unicestwiona, a ci, którzy przeżyli, zostali zmuszeni do czego? No, do tego, do czego służby zmusiły działaczy solidarnościowych. Paszport w rękę i spieprza jest ze swojego własnego kraju. I tak to będzie. Na pewno. Chcecie się założyć? Może o 10 konserw mięsnych. Oby wieprzowych. Bo lepszej waluty niż konserwy mięsne, wtedy kiedy zapadnie zakład, nie będzie. Tyle zostanie z waszego prestiżu i poczucia bycia elitą i zajmowaniu pozycji moralnej wyższości nad całą hołotą, która zawsze chciała przez całą historię ludzkości żyć spokojnym, pokojowym życiem, tak jak mówiła Brigitte Gabriel. Druga strategia to strategia budowy podziemnej infrastruktury ofensywnej. To tak zwane tunele do ataków. Po wojnie 2006 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję 1701, którą właśnie wspomniałem, która nakazywała strefę wolną od jakichkolwiek uzbrojonych formacji poza armią Libanu i siłami UNIFIL na południe od rzeki Litani. Hezbollah dokonał jednak wrogiej infiltracji tego obszaru pod nosem sił międzynarodowych, budując rozległą podziemną infrastrukturę wojskową bezpośrednio pod libańskimi wioskami, takimi jak, wymieniam nazwę, Kfarkila, Ramdża czy Atia Ash-Shab. Prawdziwy cel tej infrastruktury ujawniono dopiero w grudniu 2018 roku. To wtedy siły obronne Izraela, czyli IDF, rozpoczęły operację o kryptonimie Północna Tarcza. Odkryto wówczas wielkoskalowe betonowe tunele szturmowe, wyposażone w systemy elektryczne i wentylacyjne. Tunele te przecinały tzw. błękitną linię i wchodziły w głąb terytorium Izraela, m.in. w rejonie Metuli. Tunele nie miały charakteru defensywnego. Zostały zaprojektowane dla elitarnych sił Radwan w celu przeprowadzenia zmasowanej inwazji lądowej i zajęcia izraelskich miast w Galilei. Udowadnia to, że Hezbollah zamienił południowy Liban w ukrytą bazę wypadową. Możecie o tym przeczytać więcej w raportach weryfikacyjnych UNIFIL dla Rady Bezpieczeństwa ONZ. Kolejną strategią jest projekt konwersji rakiet precyzyjnych, po angielsku skrót PGP, i militaryzacja. Hezbollah, działając we współpracy z IRGC pod dowództwem Soleimaniego, wdrożył wieloletnią strategię masowego dozbrajania, która przekształciła Liban w państwo o największym nasyceniu bronią rakietową na świecie. Nasycenie te szacowano na 130 do 150 tysięcy pocisków. Kluczowym elementem tej strategii osaczenia rakietowego, które realizowano ze Strefy Gazy, to bardzo przykra wiadomość dla miłośników propagandy islamistycznej, Wojciecha Szewki, między innymi. Kluczowym elementem tej strategii stał się projekt rakiet precyzyjnych. Hezbollah, zamiast jedynie importować gotową broń, założył tajne zakłady montażu i konwersji standardowych rakiet, takich jak ZZL-2, w pociski naprowadzane za pomocą systemów GPS. Fabryki te i składy amunicji celowo umieszczano w gęsto zaludnionych dzielnicach cywilnych Bejrutu, między innymi w pobliżu międzynarodowego lotniska, w dolinie Beka oraz w miastach południa kraju. Wykorzystywano libańskich cywilów jako żywe tarcze. Tu znowu mam bardzo przykrą informację. W identyczny sposób gromadzono uzbrojenie rakietowe na terenie Strefy Gazy. Hezbollah w ten sposób stworzył zagrożenie asymetryczne. Pozyskał zdolność do uderzenia w kluczową infrastrukturę krytyczną Izraela, czyli porty, elektrownie, bazy wojskowe. Kolejnym elementem jest strategia jedności frontów i wojna na wyczerpanie. Najciekawszym okresem w tej kwestii jest październik 2023 roku. Ostatecznym dowodem na to, że przejęcie Libanu miało służyć wyłącznie celom antyizraelskim i proirańskim, było otwarcie przez Hezbollah drugiego frontu. To miało miejsce 8 października 2023 roku, zaledwie dzień po zmasowanym ataku Hamasu na południowy Izrael, który wyszedł ze strefy Gazy. Hassan Nasrallah ogłosił wówczas strategię jedności frontów, po arabsku Wahad al-Sahad, argumentując, że Liban musi wejść w stan wojny na wyczerpanie, aby odciążyć palestyńską strefę Gazy. I znowu, ta decyzja została podjęta całkowicie poza libańskimi ramami konstytucyjnymi. Ani parlament, ani tymczasowy rząd premiera Najiba Mikatiego nie wyrazili zgody na zaangażowanie kraju w konflikt. Przez kolejne miesiące Hezbollah wystrzelił tysiące rakiet i dronów na północny Izrael. Pisałem zresztą o tym w książce Oni albo my tam drugi. Jak ktoś z was nie kupił, to teraz niech żałuje. Za grzechy. To doprowadziło do ewakuacji ponad 60 tysięcy izraelskich cywilów, a jednocześnie ściągnęło niszczycielskie uderzenia odwetowe na południowy Liban i doprowadziło do wysiedlenia ponad 100 tysięcy Libańczyków.
I teraz ponownie stawiam pytanie za $1 milion. Libańczyków, czyli ludności zdominowanej i zmuszonej w uczestnictwo w zbrojnym przedsięwzięciu? A w jakiej części byli to ludzie niezaangażowani, ta większość pragnąca wieść pokojowe życie, o której wspomina Brigitte Gabriel? A może zostali już zindoktrynowani do akceptacji i wspierania walki o sprawę, za którą walczą następcy fedainów z lat 50., 60. i 70. XX wieku, którzy próbowali przejąć Jordanię dokładnie w tym samym celu, dla którego przejęli Liban. Nie licząc tożsamości zmiksowanych, to jedni i drudzy są tak przemieszani, stanowiąc w gruncie rzeczy jedną społeczność mieszkańców regionu, że idealnie tu pasuje trawestacja krytycznego prawidła upadku cywilizacji, którą zamieściłem w zakończeniu książki Siły psychohistorii i przy tym w prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie. Cytat. Dawniej barbarzyńcy stali pod bramami. Dziś stoją pośród nas. Obawiam się, że sprawa może być jednak daleko bardziej poważna. Wiele wskazuje na to, że to my jesteśmy barbarzyńcami. Tu zresztą leży clue tego, jak nas, Polaków, postrzegają islamiści. Jesteśmy pracownikami, siłą roboczą dla homostatu, który oni chcą zniszczyć. Zniszczyć raz i na zawsze. Bezpośrednią motywacją jest zgładzenie Izraela, ale dłuższą, religijną, jest realizacja dżihadu, prowadzenia wojny z niewiernymi i przekonwertowanie ich, zniewolenie lub wymordowanie. To ludzie o takiej wizji świata, spadkobiercy historycznych wojen, w których odmawiającym konwersji na islam obcinano masowo głowy. Poczytajcie sobie o krucjatach i upadku państw chrześcijańskich na Ziemi Świętej pod koniec XII wieku. To właśnie się działo. Ci, którzy zostali pochwyceni, wzięci w niewolę w czasie bitwy, mieli do wyboru konwersję albo obcięcie głowy. I właśnie ci ludzie, którzy obcinali głowy, mają za swoich współczesnych odpowiedników tych fedainów czy islamistów, członków Korpusu Rewolucji Islamskiej, którzy konfrontują się z Izraelem. Choćby nie wiem, ile osób i jak silnie nienawidziło czy potępiało cały ten kompleks militarny Pax Americana, my przez tych islamistów i dżihadystów jesteśmy Polacy. My Polacy jesteśmy postrzegani przez tych dżihadystów i islamistów jaka integralna część Zachodu, którą oni właśnie niszczą.
Państwo libańskie stało się zakładnikiem wojny regionalnej, tracąc resztki kontroli nad własnym bezpieczeństwem. Źródłem tych rewelacji są m.in. oficjalne przemówienia przywódcy Hezbollahu, Hassana Nasrallaha z października i listopada 2023 roku. Kolejną strategią była infiltracja systemu logistycznego państwa dla przemytu broni. Mówimy tu o Bejrucie i granicy z Syrią. Aby utrzymać ciągłość dostaw wojskowych przeznaczonych do walki z Izraelem, Hezbollah dokonał pełnej i wrogiej infiltracji oficjalnych przejść granicznych, portów morskich oraz lotniska w Bejrucie. Przez lata kluczową rolę w tym procesie odgrywała jednostka 4400, odpowiedzialna za transport broni z Iranu poprzez Syrię do Libanu. Przejmując kontrolę nad nielegalnymi i legalnymi przejściami granicznymi, np. w rejonie Masna na granicy syryjsko-libańskiej oraz obsadzając swoimi ludźmi kluczowe stanowiska w strukturach celnych i bezpieczeństwa lotniska, Hezbollah stworzył eksterytorialny korytarz logistyczny. Państwo libańskie wielokrotnie okazywało się bezsilne wobec transportów zaawansowanych systemów obrony przeciwlotniczej, dronów i komponentów elektronicznych, które przychodziły z Teheranu. W efekcie państwowa infrastruktura transportowa Libanu została instrumentalnie wykorzystana jako zaplecze logistyczne dla armii terrorystycznej szykującej się do starcia z Izraelem. I już kończymy. Wniosek ogólny. Hezbollah przyjął strategię wtopienia się w cywilne struktury społeczne gospodarza. Gospodarza w znaczeniu, tak jak w tej parze, gospodarz i pasożyt. Proces jest na tyle udany, że na przykład przywołanie faktu typu, cytat, izraelska armia zbombardowała szpital, znaczy w kontekście tych wszystkich procesów i wszystkich zdarzeń, które właśnie opisałem, coś kompletnie innego niż znaczyłoby w realiach Polski, czy też po prostu wojny mającej tradycyjne, znane z II wojny światowej, linie frontu. Nie da się wykorzenić Hezbollahu. Jest on ściśle zrośnięty we wszystkich sferach ludzkiej codziennej działalności z tym, znowu nie wiadomo jak to nazwać, legalnym ciałem państwa libańskiego.
Wspomnijcie jeszcze przywołane prawidło mówiące o tym, że przejęcie kontroli nad umysłami ludzi należących do społeczności docelowej sprawia, że to oni sami, ich utrata mitu energetyzującego, ich pogarda lub obrzydzenie dla własnych wartości, nowe, zainstalowane w nich ideologie i poglądy prestiżowe, one wszystkie sprawiają, że to oni sami są wrogami swojej własnej wspólnoty, której częścią są jedynie fizycznie. Takich, w cudzysłowie, zdrajców nie da się odseparować od niezarażonych obcym oprogramowaniem kontrolującym zachowania i definiującym cele całej wspólnoty. Najlepszym przykładem jest wrogie przejęcie amerykańskiej lewicy, zarażonej wirusem woke i nienawidzącej własnej rasy, własnego kraju i jego wielkości. Dla przypomnienia, wrogie przejęcie Partii Demokratycznej, którego przejawem jest pełna kooperacja z islamistami w operacji wpuszczania na terytorium USA strumieni migracyjnych za czasów kadencji Joe Bidena, będzie tematem jednego z najbliższych już epizodów.
Świetną metaforą są diaspory żydowskie dominujące w społeczeństwach krajów Zachodu, takich jak Polska, za co ich przecież nie lubimy. Problem jest taki, że cała nawała propagandowa narracji islamistycznych sterowanych przez IRGC z Iranu, czyli przez islamistów i dżihadystów, ludzie, którzy sterują tą narracją i tą propagandą, nie wyzwolą nas z tych tak nielubianych przez nas okowów syjonistycznej, też żydowskiej dominacji. Oni zastąpią tych, których pokonają. Mało osób zdaje sobie z tego sprawę. A historia całego świata, historia cywilizacji chińskiej, zachodniej czy jakiejkolwiek innej, dostarcza dziesiątek przykładów. Kolejny zdobywca dokonujący podbojów zastępuje wcześniejszych zwycięzców, wcześniejszych opresorów, zastępuje jeszcze gorszą opresją. Inaczej mówiąc, chcemy czy nie, zostaliśmy w ten konflikt wciągnięci. Jesteśmy jego częścią, a jesteśmy wciągnięci nie jako podmiot będący stroną w tej wojnie. Jesteśmy tubylcami. Tubylcami o tak niskim statusie i tak słabej sprawczości, co do samej nawet chęci uczestnictwa w tym całym bajzlu, że możemy jedynie psioczyć i czuć frustrację. To do woli i bez ograniczeń.
Właśnie funkcją rozładowania tych frustracji, a zarazem odciągania uwagi od naprawdę ważnych rzeczy, pełnią takie ośrodki narracyjne jak Wojciech Szewko, Gadowski i wszyscy ci, którzy zamiast uczyć nas myślenia i rozumienia tego, co dzieje się na świecie i jak należy rozumieć przebieg wojny, zamiast tego oni wszyscy dostarczają nam okazji do epatowania emocjami. Pamiętacie 10 praw propagandy wojennej? Dorzucam je na karcie epizodu. Te wszystkie tuby propagandy islamskiej, oni są odpowiednikami Jerzego Urbana z czasów PRL. Urbana nienawidzili wszyscy i taka była jego funkcja. Wszyscy oglądali jego cotygodniowe wystąpienia, konferencje prasowe rządu, gdyż Urban był celowo wystawionym na nienawiść instrumentem propagandy, instrumentem rozładowywania napięć i frustracji. Ten mechanizm świetnie pokazuje fragment książki Marcina Wolskiego, Agent Dołu. Wolski opisał, jak reżim fikcyjnego państwa trapezji wykorzystuje schwytanego wilkołaka. Do znieważenia więźnia ustawiła się długa kolejka. Cytat. W szykowną damę z pieskiem wstąpiła furia. Z elegancko umalowanych ust wyleciał stek najbardziej wulgarnych przekleństw. Pięści zaczęły wygrażać zwierzęciu. Z tego, co wykrzykiwała, Mef zrozumiał, że przeklina kosmatego więźnia za wszystko. Za nieudane życie, za niedostatek, za ciężką pracę, za permanentny brak spokoju i pewności jutra. Ty przeklęty bandyto, ty skurwysynu, ty kapitalisto, ty... Aż wreszcie przekleństwa przeszły w jedno nieartykułowane rzężenie i stłumiony szloch. Rozsunęły się drzwi z drugiej strony. Weszło trzech mężczyzn w kitlach. Dwóch ujęło pod ramiona wyczerpaną niewiastę, która nagle oklapła jak ciasto pod wpływem przeciągu. A trzeci podszedł do szyby i rutynowo przetarł ją szmatą. Wszedł następny facet, rekordowy zbieracz bawełny. Przez chwilę milczał, po czym uniósł żelastą pięść, pogroził wilkołakowi, rzucając jeden wszystko mówiący dźwięk. Ty! I splunął dokładnie w środek szyby. Koniec cytatu. Rozumiecie teraz, dlaczego tak tną zasięgi geopolitycznego raportu mniejszości? Właśnie dlatego.
I tak, kochani, wygląda wojna. Nie tylko ta, wszystkie inne, zawsze. A zwłaszcza wojna toczona w rytm wizjonerskiej koncepcji wojny nieograniczone, autorstwa dwóch pułkowników chińskiego wywiadu. Za 3-4 epizody będzie osobny, opowiadający właśnie dokładnie o tym. A na zakończenie niespodzianka, którą zapowiedziałem na początku. Po sporządzeniu skryptu o wrogim przejęciu samego Iranu przez islamistów, narzędzie Google Notebook LM zablokował generowanie slajdów. Byłem przekonany, że to za psioczenie na Żydów, czy Izrael, czy nawet islamistów, którzy też mogą już mieć wpływ na to, co jest blokowane przez wielkie korporacje. Ale po 2 godzinach eksperymentów, bo zawziąłem się, chciałem po prostu dowiedzieć się, co konkretnie powoduje zawieszenie się generowania pakietu grafik. Przyczyną tego blokowania było porównanie wrogiego przejęcia Iranu do tego, jakie władze Partii Komunistycznej Związku Sowieckiego po bandycku realizowały wobec własnego kraju, doprowadzając go do ruiny. I to mówię nie o okresie lat 20., kiedy bolszewicy przejmowali władzę. Mówię o latach 70., 80. i 90. XX wieku. Gdyby ktoś z Was chciał przeprowadzić własny eksperyment, zapraszam, obie wersje, ta pierwotna, która zupełnie nie przeszła, i ta, która w końcu przeszła, są do pobrania na karcie tego epizodu. I co? Nieźle, co nie? Tak wyobrażaliście sobie wrogie przejęcia Libanu? Zacytuję Wam słowa, które idealnie pasują do opisania wojen nieograniczonych i wrogich przejęć. Nothing is what it seems, no one is who they claim to be. To z angielskiego, nic nie jest tym, czym się wydaje i nikt nie jest tym, kim się wydaje. Już na zupełne zakończenie ogłoszenie. Ta nagroda w postaci pagera, którą ogłosiłem na początku epizodu, to oczywiście taki żart. Formę wdzięczności uzgodnimy ze wspierającym. Przecież tego typu podarunek nie daje się komuś, kto w przyszłości zamierza wspierać, prawda? Więc to tym bardziej powinno naprowadzić Was. Tutaj sobie troszeczkę pożartowaliśmy. Cały ten żarcik zawiera quiz, dane do quizu. Pytanie brzmi, do jakiego kultowego filmu nawiązuje wstawka o 4 albo 5 dzieciakach. Zasady quizu znajdują się na karcie tego epizodu. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia. Bardzo krótkie ogłoszenie. W tym roku w końcu skończę pisać 2 książki na temat Tajwanu. Pierwsza to Tajwan, piękna wyspa w oku tajfunu. To będzie efekt 20 lat zbierania ciekawostek, wywiadów, opowieści. To będzie książka o Tajwanie absolutnie wyjątkowa. W książce znajdzie się wywiad m.in. z szefem Komisji Bezpieczeństwa Narodowego Tajwanu, z całym szeregiem słynnych postaci, albo bardzo znanych postaci, albo wybitnych pisarzy, wybitnych artystów, ale także z operatorem koparki. A to z tej okazji, że po przejściu tajfunu operatorzy koparek mają 110% obłożenia na pracę, dlatego że są pozalewane drogi, poniszczone drogi, są lawiny błotne, które trzeba odwalić.